Witam wszystkich i chciałbym dzisiaj z wami podzielić się jedną taką refleksją, zagadnieniem, które dla nas, w większości z nas jest pewnie oczywiste, ale czasem warto jakby w pewne tematy głębiej wejść po to, żeby jeszcze głębiej przyswoić sobie to, co Bóg chce nam w Słowie swoim przez Słowo Boże, przez Ewangelię objawić, przekazać. Pomodlę się króciutko na początek. Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, za Słowo prawdy, które nam zesłałeś na ziemię i prosimy Cię o to, żeby one w nas pracowało, Panie, i prosimy Cię, abyś Ty nas uzdatnił do tego, abyśmy byli otwarci na przyjmowanie jeszcze szerszej, głębszej prawdy wszystkiego, co Ty dla nas, Panie, przeznaczyłeś, abyśmy uzdatnij nas, abyśmy potrafili pojąć szerokość, wysokość, jak Twój sługa Paweł pisze. Amen. Zacznę od fragmentu, do którego zainspirowało mnie, muszę przyznać, oglądanie telewizji. Mianowicie w zeszły piątek, w świąteczny piątek, postanowiliśmy obejrzeć z żoną po raz drugi po wielu latach film Mela Gibsona Pasje. Bardzo bolesny film, że tak powiem, w pełnym tego słowa znaczeniu. I tam była jedna taka scena, która jakoś mi utkwiła i ja później do niej wróciłem, znalazłem ją w Ewangelii i ona we mnie pracowała. Mianowicie taki fragment, który mówi o rozmowie Pana Jezusa z Piłatem. Przeczytam go teraz. Opisuje go Jan 18:37-38. Dzisiaj będzie dużo Jana, a właściwie tylko Jan, a dlaczego on za chwilę wyjaśnię. Pan Jezus mówi Piłatowi takie zdanie. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda? Zadał mu takie pytanie, co to jest prawda? No i Pan Jezus już mu nie odpowiedział. Ciekaw jestem, co by Pan Jezus mu odpowiedział. Może specjalnie nie odpowiedział, może nie ma tego w Janowej relacji, ale samo pytanie, co to jest prawda, okazuje się, że tak naprawdę to jest jedno z takich najpoważniejszych pytań, jakie zadawali sobie wszyscy najmądrzejsi ludzie w historii ludzkości. Wszyscy filozofowie zadawali sobie pytanie, co to tak naprawdę jest prawda. Arystoteles na przykład powiedział coś takiego, drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. I tak naprawdę ta prawda jest rzeczą troszeczkę względną, bo wiecie, dla każdego z nas w pewnych sytuacjach prawda jest inna. Jak ktoś dzisiaj przybiegł do kościoła na przykład i nie chciał się spóźnić, to wpadł tutaj i było mu gorąco, a inny siedział już od pół godziny i marzł. I gdybyśmy zapytali obu, czy tu jest ciepło, czy zimno, to jeden powiedziałby ciepło, drugi zimno, prawda? A jeden powiedziałby ani ciepło, ani zimno, ale to też nieprawda, bo tak nie może być, że jest ani ciepło, ani zimno. Jest jakaś prawda, poszukujemy tej prawdy, dążymy do tego, żeby zdefiniować jakąś prawdę, ale ona przeważnie jest bardzo często ukryta albo zafałszowana, albo wcale nie taka oczywista. Rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Prawda. Jest, otacza nas cały szereg paradoksów. To, co słyszymy w telewizji, to, co słyszymy, co inni myślą, co nas mówią, jak postępują, to jest cały szereg paradoksów. I w tych paradoksach trudno jest nam odróżnić. Mam taką kartkę, napisałem sobie wcześniej w domu. Patrzcie, jak wam pokażę, na kartce jest napisane, zdanie na odwrocie kartki jest prawdziwe, tylko nie zajmuje, niech to was nie zajmuje zbyt długo, bo to się można zakręcić przez godzinę. A na odwrocie będzie takie, zdanie na odwrocie kartki jest kłamstwem, to w pierwszej chwili pomyślimy, no tak, jeżeli tamto jest prawdziwe, a to jest kłamstwo, rozumiecie, zakręcimy się, gdybym ja powiedział, to co powiedziałem jest kłamstwem. To znaczy, że ja jestem kłamcą, ale jeśli jestem kłamcą, mówiąc, że kłamię, to znaczy, że mówię prawdę. To jest paradoks, nie musicie się teraz w to wgłębiać. Pomyślcie, potem mam kartkę, mogę wam dać. Można się w to bawić przez półtorej godziny i można z tego nie wybrnąć. I tak też jest w życiu. Otacza nas cały szereg paradoksów, rzeczy sprzecznych. I trudno nieraz jest znaleźć prawdę. Bardzo fajnie obrazuje tą sprzeczność, bardzo obrazuje pewien krótki wiersz, który napisał chyba 100 lat temu taki artysta. Zacytuję go, a potem przejdziemy do Słowa Bożego, bo on to fajnie obrazuje. Żyło raz sześciu w Hindustanie ludzi ciekawych niesłychanie. To jest wiersz o ludziach niewidomych. ludzi ciekawych niesłychanie i chociaż byli ślepi, wybrali się kiedyś na błonie, aby zapoznać się ze słoniem i umysł swój pokrzepić. I tych pięciu Hindusów spotkało słonia i każdy go obmacywał. Jeden nogę, drugi rękę, trzeci złapał trąbę. I potem oni, tak im się wydawało, oni wiedzieli, jak ten słoń wygląda. Oczywiście, że każdy obmacywał zupełnie inną część słonia, w związku z tym każdy znał inną prawdę o tym słoniu. Wiersz kończy się tym, i żaden ze ślepców tych aż do dziś nie chce się z innym ślepcem zgodzić, część prawdy tylko znając, każdy przy swojej trwa opinii, każdy ma rację swą jak inni, lecz wspólnie jej nie mają. Bo wiele rzeczy może mieć, zawierać część prawdy, ale tak naprawdę prawdziwa prawda, to obiektywna, jest tylko jedna. Ta przypowieść z tym słoniem dobrze obrazuje to, czego będziemy się trzymać. Mianowicie, że prawda nie dość, że może być zafałszowana, może być ukryta, ale przede wszystkim z perspektywy każdego z nas ta prawda może wyglądać zupełnie inaczej. Dlaczego prawda jest taka ważna w życiu? No myślę, że dla nas chrześcijan jest bardzo ważna. Jakiś rabbi powiedział kiedyś takie mądre zdanie, że wieczność jest potwornie długim czasem, by sobie pozwolić na trwanie w błędzie. Myślę, że to dużo mówi na ten temat, jak ważna powinna być w życiu każdego z nas prawda. I bo dochodzimy już do kwestii wiary, sami wiemy, że w życiu każdego z nas był taki człowiek, kiedy podjęliśmy tą najważniejszą dla nas decyzję, prawda? I no coś nas przekonało jakby do tej decyzji. Możemy powiedzieć, że mieliśmy dar wiary, bo to tak ładnie brzmi, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę gdybyśmy podchodzili do tego tylko i wyłącznie wiarą, no to dzisiaj przyszedłby ktoś pod nasze drzwi, zadzwonił, powiedział: Jezus żyje, proszę, Biblia, będziesz zbawiony, ale jutro przyjdzie ktoś inny i powie: słuchaj, tutaj mam Hare Krishna, tutaj dostalibyśmy pojutrze, powiedzmy, Koran. I tak naprawdę, gdybyśmy podchodzili do tego na taką czystą, naiwną wiarą, bo o takiej mówię, no to w gruncie rzeczy dlaczego mielibyśmy zdecydować się na chrześcijaństwo i mieć świadomość tego, że dokonaliśmy dobrego wyboru, gdyby to była czysta, zwykła wiara z niczego, tak z powietrza. A co byłoby jutro? Jacy bylibyśmy chwiejni, podchodząc do życia w ten sposób? Jutro znowu ktoś może zadzwonić do drzwi, możemy powiedzieć: nowego Boga masz? No to dawaj, bo ja jestem taki łatwowierny, ja przyjmuję wszystko na wiarę, to jest takie piękne. No więc ja myślę, że Biblia rozróżnia wiarę, prawdziwą, głęboką wiarę od takiej naiwnej, bezpodstawnej. I myślę, że się ze mną zgodzicie i że nadążacie. I tutaj idę, tak jak już temat mówi, w kierunku świadectw. Świadectwo jest tą rzeczą, która nas przekonuje do tego, że nasza wiara jest słuszna, że mamy rację. Wierzymy w coś, co jakby jest poświadczone, coś, co jest wiarygodne. Coś, co jest dla nas logiczne, coś, na co mamy jakiś dowód, prawda? Myślę, że większość z was tak się kieruje. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby składać świadectwo. Gdybyśmy mieli wszystko przyjąć tylko na wiarę, to wizyta Pana Jezusa na ziemi byłaby zupełnie niepotrzebna. Przyszedłby raz krótko, rozdałby wizytówki i powiedział: to odbędzie się wszystko samo. On zadał sobie bardzo, bardzo dużo wysiłku, żeby składać świadectwa, żeby udowadniać, żeby ludziom mówić, przekonywać, nakłaniać, argumentować. Nie przyniósł wizytówek. Sam działał bardzo skutecznie w swojej misji, był zdesperowany, można powiedzieć, tym, aby udowadniać, aby świadczyć. Świadectwo jest tą rzeczą, która ma nas przekonać o prawdzie, czy jest to prawda, czy nieprawda. Po to przyszedł na świat Pan Jezus i po to apostołowie zostawili nam Ewangelię, abyśmy mieli świadectwa prawdy. Abyśmy nie musieli wszystkiego przyjmować po prostu tak z powietrza, bo bylibyśmy wówczas bardzo chwiejni. Ja miałem taki moment, kiedy się nawracałem. Po pierwsze spotkałem człowieka, który był dla mnie pewnym autorytetem, bo dobrze jest być świadectwem, jeśli komuś zwiastujemy, w jakiejkolwiek materii. Dla kogoś może być świadectwem człowiek sukcesu, bo myśli, jeśli ten odnosi sukces, to znaczy, że Bóg z nim jest. Dla innego może być świadectwem człowiek, który jest wyjątkowo uczciwy, a dla mnie ten człowiek był pewnym autorytetem, on był dość inteligentnym człowiekiem, interesował się sztuką. Ja myślałem zawsze, że wiara to jest dla ludzi naiwnych, którzy się nie wgłębiają w istotę bytu, by się zastanawiać, jaki sens ma życie, a tu taki człowiek na poziomie wierzy, coś w tym jest. I potem czytałem Biblię i przyszedł taki jeden moment przyszedł, kiedy pomyślałem sobie, ja już czytałem przez jakiś czas i pomyślałem sobie nagle któregoś dnia, pomyślałem sobie, to wszystko jest prawda. Wtedy uwierzyłem i wtedy to był taki moment, ja pamiętam ten moment, pomyślałem sobie, to nie tylko jest ciekawe, to wszystko jest prawda. I zdałem sobie sprawę, tak duchowo, tak głęboko weszło i dlatego chciałem dzisiaj o tych świadectwach, żebyśmy sobie w pełni uzmysłowili, że świadectwo to jest rzecz, która jeszcze dodatkowo tak jakby głębiej pracuje. I ja myślę, że to jest ten moment, o którym mówi Biblia, że dodatkowo Duch Boży świadczy nam o tym, co mówi Słowo Boże inspirowane przez Boga. Kiedy my mamy takie głębokie przekonanie, że prawda, że to jest naprawdę prawda, że to jest taka obiektywna, że nic poza tym nie ma, nic nie jest warte, ważne i że, to, że w tym tkwi coś dużo, dużo więcej. Takie wewnętrzne przekonanie. Ja je wtedy miałem. Ten, który przychodzi z nieba, pisze Jan. I dzisiaj chciałem wam przeczytać kilka, być może kilkanaście fragmentów Ewangelii Jana, dlatego, że Jan w swojej Ewangelii, on strasznie dużą wagę przywiązuje do świadectw. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w Ewangelii Jana słowo świadectwo i słowo prawda jest wymienione około 30 razy. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym, co widział i co słyszał, lecz jego świadectwa nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. Tak pisze Jan. Dzisiaj nie będziemy w ogóle wychodzić poza Ewangelię Jana, bo tak jak mówiłem, Jan jest zdeterminowany. Kiedy czytałem Ewangelię Jana w tym tygodniu, pod tym właśnie kątem, to nagle sobie uzmysłowiłem, że w jego Ewangelii jest coś, co jego bardzo wyróżnia od innych apostołów. Poza tym, że mówi się o jego Ewangelii, Ewangelii o miłości i tak dalej, nagle zdałem sobie sprawę, że jego Ewangelia jest Ewangelią świadectw. Tam jest bardzo dużo świadectw. On używa, zdaje się, 30 razy znalazłem słowo świadectwo, świadectwo, świadczy, ja świadczę. On cytuje Pana Jezusa, który mówi, że świadczy, że świadczy i on używa chyba 25 razy słowo prawda. Podczas gdy Marek używa słowo prawda chyba 2 razy, a Mateusz raz. Być może w innych przekazach, przekładach będzie inaczej. Ale Jan jest zdecydowanie, można by powiedzieć, sfiksowany na punkcie prawdy, słowa prawda i słowa świadectwo. I w starych Bibliach, nawet jeśli się czyta te dodatki, te tytuły, to tam też będą świadectwo tego, tego, tego i tego. Więc ta Ewangelia bardzo się tym różni i to był pierwszy z wielu fragmentów, tylko kilka mam, gdzie pada słowo świadectwo. Bardzo mu zależy, aby świadczyć, z desperacją świadczyć. Jan cytuje na przykład Jana Chrzciciela i to taki fragment czytuje. Jan pisze tak, o Janie Chrzcicielu. Jan złożył takie świadectwo. Widziałem ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja wszakże wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo zstępuje duch i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Tak powiedział Jan Chrzciciel. Zwróćcie na to uwagę, jakie to jest mocne, jak warto się nad tym zastanowić. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Jan cytuje Chrystusa, który Bardzo często też używa słowo świadectwo, świadectwo, jestem świadectwem, świadczę. Pan Jezus na przykład mówi takie zdanie w Jana 5:36. Ja jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, znowu to słowo, że od Niego przychodzę. Także Ojciec, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Zwróćcie uwagę, jak często, jak intensywnie w Ewangelii Jana pada to słowo. Mam tu dowody, przedstawiam wam dowody, jak oni, mam na myśli Pana Jezusa, który powołuje się na Ojca i Jana, który powołuje się na Jezusa, który dobrze Go znał, bo mówił, że był Jego ukochanym uczniem. Jak on często operuje słowem świadectwo, świadczę, uwierzcie mi. Z jaką desperacją on tego używa. 25 razy to słowo u niego można znaleźć. Ja jednak, Jana 5:36, nie musimy tego wszystkiego wyświetlać. Jana 5:36. Ja jednak mam świadectwo, niż to czytałem. Zagłębiacie się w pisma, mówi Jezus, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Sugeruję tutaj, że cały Stary Testament jest jednym wielkim świadectwem faktu wydarzeń, które dążą do tego, po co przyjdzie Pan Jezus. Że to wszystko jest jeden wielki dowód, świadectwo. Namacalny dowód. My często słuchamy świadectwa, które budują nas w większym czy mniejszym stopniu. Jedni lubią świadectwa bardziej, inni mniej. Słuchałem już fascynujące świadectwa, ale słuchałem już świadectwa, które za bardzo mnie nie zachwyciły. Dzisiaj rozumiem troszkę bardziej, jak bardzo świadectwa są ważne, bo każdego buduje coś troszeczkę innego. Słyszałem o człowieku, który się nawrócił po filmie Matrix, bo zdał sobie sprawę, że w tym świecie jakby równoległym żyjemy, a prawdziwy, ważny jest zupełnie gdzieś obok. I myślę, że dlatego Bóg mnie do tego tematu świadectwo zainspirował. Jan z taką desperacją o tym mówi, że to jest prawdziwe świadectwo, prawdziwy dowód. Chodzi mi o to, że my często cieszymy się, karmimy się świadectwami innych ludzi, nawet w internecie, a sama Biblia, choćby Ewangelia Jana, jest zlepkiem fantastycznych świadectw, najmocniejszych świadectw, jakie kiedykolwiek czytaliśmy, pochodzących z pierwszej ręki. To jest autentyczny świadek w pojęciu historycznym nawet. Jan jest naocznym świadkiem, który znał Pana Jezusa, który twierdzi, że mieli ze sobą wyjątkową więź, powołuje się na Pana Jezusa, który mówi, to jest świadectwo, to co mówię jest prawdziwe, jest świadectwem, uważajcie, ja świadczę, a Bóg mi przekazał. Sam Jan jest tak bardzo zdesperowany, on podkreśla parę razy, na przykład w taki sposób, że to co mówi jest prawdziwe. Pisze na przykład w 19:35, kiedy już, to było pod koniec jego służby. Potwierdza to naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą, pisze Jan. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście mu uwierzyli. Tam czuć tą desperację, jak bardzo on wierzy, jak bardzo on się z nami chce tym wszystkim podzielić. Ja po to się urodziłem, powiedział Pan Jezus, i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. To jest właśnie to zdanie, które mówił Piłatowi. Powiedział jeszcze, wszystkie fragmenty pochodzą od Jana. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Zwróćcie uwagę, jeszcze Pan Jezus też podkreśla, że Duch Boży nas w tych świadectwach, którymi jest dla nas Biblia, Duch Boży ma nas upewniać, jeszcze umacniać w sposób taki nadnaturalny. Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze mną od początku. Świadectwo prawdy musi być też potwierdzone przez Ducha Świętego i myślę, że dla nas to też jest taki barometr, kiedy my potrafimy często odróżnić prawdę od fałszu przez to, że mamy Ducha Bożego. Duch Boży nas przekonuje o tym, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Pan Jezus podkreślał to tak wiele razy, że nie jestem w stanie przytoczyć nawet większej części fragmentów, ale jeszcze 1. Nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Tak Jan pisze jeden z fragmentów, który znamy prawie na pamięć. Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. Pewne łaski i prawdy. I tutaj jest taki moment, kiedy zaczynają się te słowa prawda i świadectwo zaczynają się zbiegać, bo tak naprawdę prawdę możemy poznać tylko wtedy, kiedy mamy wiarygodne świadectwa. Prawda? Tak być powinno. Kiedy mamy świadectwa jakimi są Ewangelie, świadectwa jakim jest Stary Testament, to wszystko tak naprawdę razem, kiedy znamy Słowo Boże, te Ewangelie i Stary Testament, dopiero one układają się w tego całego słonia. Dopiero wtedy możemy tak naprawdę zrozumieć zamysł Boży odnośnie naszego życia, odnośnie tego, co Bóg chciał osiągnąć, zsyłając swojego Syna na ziemię. Dopiero wtedy widzimy w całości tego słonia i po to ta Ewangelia została nam dana. Dopiero wtedy, kiedy mamy Ducha Bożego, który nas też o tym przekonuje, który tą wiedzę jakby, można powiedzieć, uzupełnia. Duch prawdy, jak mówi o nim Pan Jezus. Jeśli wytrwacie w moim słowie, istotnie jesteście moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, mówi Jezus, również w Jana, prawda nastała dzięki Jezusowi Chrystusowi. W Jana 14 Jan opowiada, cytuję fragment wypowiedzi Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. Jana 14, 16 mówi coś takiego. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. A gdy przyjdzie Duch Prawdy, mówi w innym miejscu Jan, będzie was prowadził w całej prawdzie, bo nie będzie mówił sam od siebie. Jan zapowiada, że jeśli przyjdzie Duch Święty, to będzie jeszcze w tej prawdzie umacniał. Nawet apostołów, z tego wynika, że apostołowie tak naprawdę do samego końca jeszcze nie wszystko rozumieli, skoro Pan Jezus mówi, jak przyjdzie Duch Boży, to w tej prawdzie, którą ja wam zostawiłem, o której ja wam świadczyłem, którą wam udowadniałem, w której was umacniałem, to jeszcze przyjdzie Duch Boży i jeszcze w tej prawdzie jakby będziecie mogli pójść dalej. Bo mogłoby się wydawać, że my tacy jesteśmy nierozumni, ale apostołowie już wszystko wiedzieli, ale niekoniecznie tak było. Przeciwnie, jestem nawet przekonany, że apostołowie bardzo wiele rzeczy wtedy jeszcze nie rozumieli. I Pan Jezus to potwierdza. Jest taki fragment, w którym Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, że nie jest, że apostołowie nie są jakby jeszcze w stanie wszystkiego pojąć, że nie są jeszcze w stanie wszystkiego zrozumieć. Mówi w tym fragmencie, ja go tutaj nie zapisałem, ale mówi coś takiego, wiele wam bym jeszcze powiedział, ale nie jesteście w stanie znieść. Myślę, że też u Jana, że ten fragment znacie. A kiedy przyjdzie Duch, będzie was prowadził w całej prawdzie. I na przykład w Ewangelii Jana, przy której dzisiaj siedzimy, znalazłem kilka fascynujących fragmentów, czego na przykład apostołowie mogli jeszcze wtedy nie rozumieć, póki ta cała prawda przez Ducha Świętego nie była objawiona. I jedną z takich rzeczy znalazłem bardzo dla mnie, dla nas wszystkich, dla nas no, z tamtego punktu widzenia pogan budująca. No bo przecież Żydzi czekali na Zbawiciela, który zbawi ich naród żydowski. Wszyscy czekali tylko na swojego odkupiciela, na króla żydowskiego. Dlatego między innymi Judasz go zdradził, bo czekali na politycznego przywódcę. Żydzi zupełnie nie myśleli o tym, że przyjdzie ktoś, kto powie, moje królestwo jest nie z tego świata, a księciem tego świata jest szatan. Że przyjdzie ktoś, kto powie, ja królestwo na ziemi obejmę dopiero za 2000 lat. Oni czekali innego przywódcę. I czekali na kogoś, kto tylko i wyłącznie przyjdzie do Żydów. I to było jasne. Dopiero później Paweł zaczął Paweł, apostoł jakby pogan, który nam przyniósł Ewangelię, prawda? Można by tak przypuszczać. Ale zwróćcie uwagę na kilka fragmentów u Jana. O, tamten mam zapisany. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I zwróćcie uwagę, jest fragmentów, w których Jan opisuje Pana Jezusa, o którym pisze tak. Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata. A powinno być przecież napisane grzechy Izraela, no bo tak naprawdę oni czekali na wyzwoliciela Izraela, prawda? Albo Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał Syna swojego, aby każdy, a nie Żydzi, to jest u Jana na samym początku, znacie ten fragment na pamięć, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znowu pisze każdy, a tam pisze o całym świecie, a przecież Żydzi, a Jan był jak inni Żydem, wtedy jeszcze w ogóle nie mieli takiej wizji, że Pan Jezus mógł przyjść do pogan, a jednak tam już są takie prześwity i ja myślę, że to były właśnie te rzeczy, o których sam Jan pisze, że oni jeszcze nie wszystko rozumieli, ale już notując słowa Jezusa, pisał o tym, co nas bardzo, bardzo, bardzo dotyka, dotyczy. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Znowu Jan pisze coś takiego. Chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Cytuję znowu Jezusa. Zwróćcie uwagę. Pisze jakby do nas, do pogan. I myślę, że to była ta prawda, której jeszcze nie, oni sami nie rozumieli. Pan Jezus w jednym zdaniu bardzo wyraźnie o tym napisał. I to zdanie znowu notuje Jan. Zwróćcie uwagę, Jana 10:16. Myślę, że to zdanie też znacie, ale skupcie się na nim. To jakby zupełnie przeczyło ówczesnemu pojmowaniu przez Żydów roli Jezusa, Chrystusa, który miał przyjść. Jana 10:16 mówi Pan Jezus tak. Mam też inne owce nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado, jeden pasterz. To my. Piękne, prawda? Napisane przez człowieka, przez apostoła w czasach, kiedy tak naprawdę oni zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że opisują prawdę, świadczą o prawdzie, która jeszcze do nich wtedy nie dotarła, a do nas dopiero 2000 lat później. To jest fascynujące, prawda? Że Ewangelia Jana zawiera takie właśnie prawdy jakby. I tutaj dopiero tak naprawdę widzimy tego całego słonia. Możemy teraz powiedzieć, jak Jan napisał w 4:42, teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest zbawcą świata. Świata, nie Izraela. Takie podsumowanie. Pan Jezus wiele przepięknych rzeczy powiedział, ale musimy się tutaj, muszę się ograniczyć do kilku. Ja za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Znowu to słowo prawda pada, że Pan Jezus poświęcił siebie samego, aby nasze życie było poświęcone prawdzie. Jak tak zacząłem w ten temat prawdy wchodzić i też wam polecam, żebyście się nad tym jakby głębiej skupili, przeczytali na przykład Jana Ewangelię i zatrzymali się przy każdym momencie, którym jest słowo prawda albo świadectwo, to naprawdę można dojść do wniosku, że to jest bardzo, bardzo, może i najgłębsza filozoficzna myśl w Biblii. Prawda. Co to jest prawda? To pytanie, które Panu Jezusowi zadał Piłat. To pytanie, które tak bardzo nurtuje Jana i samego Pana Jezusa. Oni się tak bardzo skupiają, powtarzając to słowo prawda tak często. Z taką desperacją, mówiąc, że bardzo ważne jest, abyśmy my poznali prawdę, aby Duch Boży nas umacniał i pracował nad nami, abyśmy tą prawdę jeszcze później potrafili dalej zgłębić, która wychodzi na jaw nieraz, jak widzicie, nawet po 2000 lat. Samo słowo prawda. Poświęć ich do życia w prawdzie. Jana 17:17 modli się Pan Jezus. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Samo to, jakie jest już takie, no mocne, ja wiem, że to można My już to tyle razy słyszeliśmy, że czasem traktujemy to jako slogan. Boże Słowo jest prawdą. Boże Słowo jest prawdziwe, powiedzielibyśmy poprawnie po polsku. Ale tam jest jeszcze coś więcej. Jest prawdą. To jest bardzo, bardzo głęboka myśl. I w końcu dochodzimy do chyba takiej najtrudniejszej, wbrew temu, że wszyscy znamy ją na pamięć, najtrudniejszego, ale chyba najgłębszego fragmentu, który o tym mówi. Jana 14:6. Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Normalnie człowiek nie może być prawdą. Tak naprawdę, prawda? Ale tutaj zwróćcie uwagę, to tak jak z tym słoniem, wiele jest rzeczy, które mówią prawdę, wiele jest prawdziwych teorii, ale prawda jako sama, jaka rzecz, jako istota, jako przedmiot, jako coś namacalne, prawda o tym słoniu tak naprawdę może być tylko jedna. Ta cała, ta ogarnięta, ta obiektywna. I Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdą. Pan Jezus świadczy o sobie, że jest tą prawdziwą, jedyną, obiektywną prawdą, tą absolutną. No i to słowo znowu się zgadza, bo cóż to jest absolut? To jest właśnie Bóg. Jeśli w ogóle istnieje prawda, z punktu widzenia teologicznego czy filozoficznego, jeśli w ogóle istnieje prawda obiektywna, to jest nią właśnie Bóg. To tylko wtedy jest prawda. Zwróćcie uwagę na ironię. Pan Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i życie. A Piłat tego ranka stał przed Panem Jezusem i samego Jezusa pytał, co to jest prawda? A stał przed jedyną osobą na świecie, która godna była tego, aby nazwać ją prawdą. Pan Jezus był tą prawdą. Nie ma innej, silniejszej, większej, bardziej obiektywnej prawdy niż właśnie ta, która tego dnia stała przed Panem Jezusem. Tak mnie ta prawda w tym tygodniu nurtowała, że mam nadzieję, że chociaż troszkę zainspiruję was, abyście wchodzili w tą prawdę trochę głębiej, aby mieć takie przebłyski, o których mówiłem, że powiedzieć, to jest prawda, to jest prawdziwa prawda, no bo bardzo często przechodzimy do porządku dziennego nad czymś, co nam się wydaje prawdziwe, ale warto skupić się nad tym, że Jezus jest prawdą. W tym jest bardzo dużo głębi. I wiem, że warto to przemodlić i warto się nad tym naprawdę trochę skupić. Ewangelia to są świadectwa naocznych świadków powołujące się na świadectwo Syna Bożego, który mówi o sobie, że świadczy prawdę, którą otrzymał od Ojca. I to wszystko my mamy poświadczone przez Ducha Bożego. I wtedy możemy mieć świadomość tego, że znamy, albo zbliżamy się, albo jesteśmy na drodze prawdziwej, obiektywnej prawdy. Mamy dużo świadectw, mamy bardzo dużo poszlak, dowodów. Myślę, że możemy mieć całkowitą pewność, że jesteśmy na drodze prawdy. I tą drogą powinniśmy podążać, bo tam jest jeszcze więcej. Tam można jeszcze więcej odkryć. Jan do samego końca tak bardzo był zdesperowany tym poszukiwaniem prawdy, tą chęcią, żeby nam przekazać, żebyśmy my naprawdę w to uwierzyli, bo to jest taka prawdziwa prawda. Ja to znam od Jezusa, ja go kocham, to był mój nauczyciel. On uważał, że jestem jego ukochanym uczniem. Musicie ludzie w to uwierzyć, bo to jest prawda. Ja świadczę, patrzcie, Jana Chrzciciela też znałem. Też powiedział mi, mówił, że on widział, że to prawda, że jest naocznym świadkiem. Jest bardzo zdesperowany do tego stopnia, że ostatnia rzecz, której mówi w swojej Ewangelii, ostatnie zdanie, i na tym zakończę już, to on pisze coś takiego. Uczniem, o którym mowa, jest piszący tę księgę. On jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. Do samego końca on tam nam udowadnia i naprawdę z desperacją przekonuje. Jego świadectwo jest wiarygodne. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. Amen.